Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Nie oddzielajmy ochrony środowiska od szacunku dla człowieka, zaapelował papież do dyplomatów, wskazując na potrzebę rozbrojenia i ochrony życia.
Do Ziemi Świętej przybyła delegacja episkopatów Europy i Ameryki Północnej.
11 stycznia witają Państwa Barbara Marczewska
i Krzysztof Bronk.
Niech Chrystus pomoże nam szanować ekologię ludzką, a wtedy zyska na tym również ekologia środowiska. W tych kategoriach papież ujął życzenia noworoczne do akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej dyplomatów. Na tradycyjnym spotkaniu z nimi podkreślił troskę Kościoła o losy ludzkości. Nawiązał do trwającego kryzysu gospodarki światowej. Przypomniał, że jak wskazał w encyklice Caritas in Veritate, leżą one w obecnym egoistycznym i materialistycznym sposobie myślenia. Ta mentalność zagraża też dziełu stworzenia.
Spośród wielu przypadków przytoczę jeden z najnowszej historii Europy. Kiedy 20 lat temu runął mur berliński i kiedy upadły materialistyczne i ateistyczne reżimy, które przez kilkadziesiąt lat panowały w części tego kontynentu, czyż nie można było przekonać się, jak głębokie rany zadał ów pozbawiony odniesień do prawdy o człowieku system gospodarczy? Nie tylko godności i wolności osób i narodów, lecz także przyrodzie, powodując zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza. Negowanie Boga wypacza wolność osoby ludzkiej, a także niszczy dzieło stworzenia.
Benedykt XVI podziela zaniepokojenie oporami wobec walki z niszczeniem środowiska. Ujawniły się też one na niedawnej kopenhaskiej konferencji ONZ o zmianach klimatycznych. Ojciec Święty życzył, by na planowanych spotkaniach w Bonn i Meksyku osiągnięto porozumienia w tak żywotnych kwestiach. Zaznaczył zarazem, że troska o środowisko winna zajmować odpowiednie miejsce w hierarchii zadań ludzkości. Nie można jej oddzielać od ochrony życia ludzkiego, także nienarodzonego. Konieczne jest uczciwe zarządzanie bogactwami naturalnymi, zwłaszcza krajów w trudnej sytuacji gospodarczej, jak na kontynencie afrykańskim. Walka o dostęp do zasobów to jedna z przyczyn konfliktów.
Papież wskazał konieczność rozbrojenia jądrowego. Przypomniał trwające wciąż konflikty w Darfurze, Somalii czy Demokratycznej Republice Konga oraz plagę terroryzmu. Z ubóstwem, głodem, klęskami żywiołowymi wiąże się masowa migracja. Obejmuje też chrześcijan Bliskiego Wschodu, atakowanych i ograniczanych w swej wolności religijnej. Opuszczają oni ziemię, gdzie rozwijał się Kościół w pierwszych wiekach. Te wszystkie sytuacje mają podłoże moralne, wymagają wychowania prowadzącego do zmiany mentalności i stylu życia.
Wspólnota wierzących może i chce w tym uczestniczyć. Lecz by mogło to nastąpić, konieczne jest uznanie jej roli społecznej. Niestety w niektórych krajach, zwłaszcza zachodnich, szerzy się w środowiskach politycznych i kulturalnych, a także w mediach, poczucie braku poważania, a niekiedy jakby wrogości, by nie powiedzieć pogardy, względem religii, w szczególności religii chrześcijańskiej. Pilnie potrzebne jest zdefiniowanie laickości pozytywnej, otwartej, takiej, która bazując na słusznej autonomii porządku doczesnego i porządku duchowego, sprzyja zdrowej współpracy i w duchu wspólnej odpowiedzialności. W takiej optyce patrzę na Europę, w której wprowadzenie w życie traktatu lizbońskiego zapoczątkowało nową fazę procesu integracji, której Stolica Apostolska nadal będzie się przyglądać z szacunkiem i życzliwą uwagą, odnotowując z satysfakcją, że traktat przewiduje utrzymywanie przez Unię Europejską otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z kościołami, życzę, by w budowaniu swej przyszłości Europa potrafiła zawsze czerpać ze źródeł swej tożsamości chrześcijańskiej.
Do niebezpieczeństw dla dzieła stworzenia Ojciec Święty zalicza też wysuwane w Europie i Ameryce projekty prawne w imię walki z dyskryminacją kwestionujące biologiczną podstawę różnicy płci. Natomiast z faktów pozytywnych odnotował on niedawne zbliżenie Kolumbii i Ekwadoru oraz porozumienia między Chorwacją a Słowenią czy Armenii z Turcją.
W czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej usilnie wzywałem Izraelczyków i Palestyńczyków, do dialogu i do szanowania praw drugiego człowieka. Jeszcze raz apeluję o powszechne uznanie prawa państwa Izrael do istnienia i pokoju oraz bezpieczeństwa w granicach uznanych przez inne kraje. I również o uznanie prawa narodu palestyńskiego do suwerennej i niepodległej ojczyzny, do godnego życia i do swobodnego przemieszczania się. Chciałbym ponadto prosić wszystkich o wsparcie w tej kwestii, jaką stanowi ochrona tożsamości i świętego charakteru miasta Jerozolimy, jej dziedzictwa kulturowego i religijnego, które ma wartość uniwersalną.
W noworocznym spotkaniu papieża z korpusem dyplomatycznym wzięła udział ambasador Polski Hanna Suchocka.
Papież podczas swojego dzisiejszego wystąpienia odniósł się do ochrony środowiska. Jednak w szerszym wymiarze ochrony środowiska dla godności ludzkiej. I to był punkt centralny wystąpienia Ojca Świętego, żeby zapewnić warunki godnego istnienia człowieka. I możemy powiedzieć, że Ojciec Święty właściwie poszczególne problemy podporządkowuje godności człowieka, godności jednostki. Dlatego walka o środowisko naturalne. Drugie, kwestia rozbrojenia. Przecież Ojciec Święty dzisiaj bardzo mocno odniósł się do kwestii redukcji zbrojeń. Także właśnie z punktu widzenia ochrony człowieka, godności jednostki ludzkiej i przywrócenia właściwych proporcji w tym rozwoju. Następna sprawa także to kwestia ochrony człowieka i Ojciec Święty znowu odniósł się do ochrony życia. To są wszystko te problemy, o których mówił zawsze i mówi zawsze Stolica Apostolska. Natomiast w tym kontekście zostały one umieszczone w odniesieniu do poszczególnych regionów w świecie.
Stolica Apostolska utrzymuje obecnie stosunki ze 178 państwami. Ostatnio pełne relacje na szczeblu nuncjatury i ambasady nawiązała z Federacją Rosyjską. Papież wspomniał o tym w dzisiejszym przemówieniu, wyrażając zadowolenie z tego faktu. Równocześnie podkreślił, że drzwi następcy Piotra otwarte są dla wszystkich i ze wszystkimi pragnie on utrzymywać relacje.
Chińska Republika Ludowa i Stolica Apostolska nawiążą relacje jeszcze w ciągu obecnego pontyfikatu. Takie przekonanie wyraził Anthony Liu Bainian, wiceprzewodniczący, a zarazem rzecznik Stowarzyszenia Patriotycznego, będącego czapką organizacyjną oficjalnego Kościoła Katolickiego w Chinach. Udzielił on wywiadu agencji EFE, podczas którego ostentacyjnie wyrażał szacunek do Benedykta XVI za jego wysiłki na rzecz poprawy stosunków chińsko-watykańskich. Zdaniem Liu Stolica Apostolska musi jednak zaakceptować obecny stan rzeczy, w tym sposób, w jaki władze pozwalają funkcjonować katolikom.
Watykan uważał, że reżim komunistyczny nie potrwa długo i że będzie można znowu wysłać do Chin zagranicznych misjonarzy, stwierdził rzecznik Stowarzyszenia Patriotycznego. Dlatego nie akceptował biskupów, których musieliśmy wybrać. A my uważamy, że władza pochodzi od Boga, a nie z Watykanu. I tak wybraliśmy w sumie od 1958 roku 170 biskupów. Liu Bainian dodał, że problemem w relacjach chińsko-watykańskich nie jest osoba papieża, ale pewne osoby i grupy, które chcą narzucić państwu środka kapitalistyczny model rządów.
Umiarkowany optymizm co do chińsko-watykańskich perspektyw wyraził też pekiński socjolog zajmujący się problematyką kościelną. Ren Yan Li z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w wypowiedzi dla agencji Yukan stwierdził, że komunistyczne władze nie widzą potrzeby pośpiechu w negocjacjach ze Stolicą Apostolską. W porównaniu z ruchami separatystycznymi w Tybecie czy Xinjiangu, Kościół katolicki stanowi po prostu mniejszy kłopot, wyjaśnił Ren.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Duszpasterską wizytą w kilku parafiach zachodniego brzegu Jordanu oraz Samarii rozpoczęło się wczoraj doroczne spotkanie Grupy Koordynacyjnej Episkopatów Ameryki Północnej oraz Europy. Celem, jaki stawia sobie 26-osobowa delegacja, jest lepsze poznanie sytuacji lokalnego kościoła oraz okazanie solidarności tamtejszym chrześcijanom. Szczególnym kontekstem wizyty są przygotowania do zaplanowanego na ten rok Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu.
W pierwszym dniu obrad zorganizowanym w Kurii, kustodii Ziemi Świętej, patriarcha Fuad Tual przedstawił sytuację lokalnych chrześcijan. Anuncjusz apostolski Antonio Franco zrelacjonował postępy prac komisji dwustronnej prowadzącej rokowania nad wprowadzeniem w życie zasadniczego porozumienia pomiędzy Stolicą Apostolską a Izraelem. W dniu jutrzejszym biskupi odbędą pielgrzymkę do Betlejem. Zaplanowane są wizyty na Uniwersytecie Katolickim oraz w Seminarium Patriarchalnym w Bedżala. Wieczorem delegacja nawiedzi Bazylikę Narodzenia oraz weźmie udział w liturgii nieszporów we franciszkańskim kościele świętej Katarzyny. Dla Radia Watykańskiego z Betlejem ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
W godzinach porannych obrzucono koktajlami Mołotowa kolejny kościół chrześcijański w Malezji. Do zdarzenia doszło w Sidang Injil Borneo w środkowej części kraju. Nieznani sprawcy spalili drewniane drzwi do świątyni, ale na szczęście ogień nie rozprzestrzenił się i nie spowodował większych strat. To już 9. atak na chrześcijan w tym zdominowanym przez muzułmanów państwie. Zamieszki wywołały duże zaniepokojenie w malezyjskim rządzie. Jeszcze w niedzielę wielu ministrów i polityków odwiedziło chrześcijańskie kościoły, by okazać solidarność z tą zastraszoną i terroryzowaną mniejszością. Obserwatorzy malezyjskiej polityki uznali taki gest za wysoce bezprecedensowy.
Dziś minister spraw wewnętrznych spotkał się z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy rządzie w Kuala Lumpur, by zapewnić międzynarodową opinię publiczną, że sytuacja w kraju w ocenie rządu nadal pozostaje pod kontrolą. Przyrzekł również, należy tam ochronę świętości różnorodności religijnej w Malezji oraz zapewnił, że policyjne patrole będą strzegły zarówno kościołów, jak i meczetów. Antychrześcijańskie zamieszki są nie na rękę premierowi kraju Najibowi Razakowi, który dotychczas skutecznie realizował politykę po pierwsze Malezja. Miała ona zapewnić skupienie się bardziej na rozwoju gospodarczym i społecznym niż podkreślaniu różnic kulturowych, rasowych i religijnych w mozaice malezyjskiego społeczeństwa. Premier odwiedził wczoraj jeden ze zdewastowanych kościołów chrześcijańskich, a w wydanym oświadczeniu nazwał ataki haniebnymi.
Reakcje malezyjskich władz nie uspokajają jednak atmosfery wśród chrześcijan. Także inwestorzy międzynarodowi wyrazili zaniepokojenie zamieszkami i to oni w ocenie miejscowych komentatorów mogą skutecznie wymusić na władzach lepszą ochronę chrześcijan. Tymczasem sześć muzułmańskich organizacji pozarządowych pragnie wesprzeć ochronę chrześcijańskich świątyń. Natomiast 130 muzułmańskich wolontariuszy zaoferowało pomoc, by zostać policyjnymi uszami i oczami, które zapewnią bezpieczeństwo modlącym się chrześcijanom.
Kolejna pamiątka po Janie Pawle II trafiła na Jasną Górę. Dołączyła do całego szeregu podarowanych przez samego papieża lub inne osoby czy instytucje. Aby pokazać pielgrzymom te bezcenne dziś relikwie, Paulini zamierzają utworzyć specjalną salę muzealną.
Do najcenniejszych pamiątek należą na Jasnej Górze przestrzelony pas papieskiej sutanny ofiarowany po zamachu, złote serce, różaniec, róża czy podarowane w przededniu śmierci złote korony na cudowny obraz jasnogórskiej Maryi. Wśród darów Jana Pawła II są także m.in. wizerunki Matki Bożej ofiarowane papieżowi przez wiernych z całego świata czy zbiory z zagranicznych papieskich pielgrzymek. Są i te mniej typowe eksponaty, jak rower kolarski czy przywieziony dziś z Krakowa czarne papieskie BMW. Jak zauważył ojciec Roman Majewski, przeor Jasnej Góry, wszystkie dary są dowodem szczególnej miłości Jana Pawła II do królowej Polski, a zgromadzone razem będą przypomnieniem papieskiego totus tuus.
Będzie na pewno tym przypomnieniem, że obecność Jana Pawła II poprzez chociażby jego wota tu na Jasnej Górze wiąże się z jego specyficznym, serdecznym, tym wyrażonym w zawierzeniu wielkim stosunku do Jasnej Góry, do samej Matki Bożej.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.